Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Po upływie szabatu, o świcie, pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł pański stąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast. Wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał, a idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom, powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei, tam go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc, witajcie. One podeszły do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich, nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom. Niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Kochani, nadszedł moment, żeby na koniec tego całego ogromnego, pięknego słowa, ładunku, mowy, którą sam Bóg dzisiaj używa w stosunku do nas, chce mówić do naszych umysłów, do naszych serc, także napełniać nasze ciała, być może trochę zmęczone czuwaniem już nocnym. Przyszedł moment, żeby odpowiedzieć na głos Boga i żeby ogłosić zmartwychwstanie Chrystusa. Temu służy homilia paschalna. Chcę dzisiaj z całego serca, wykorzystując tą łaskę, że mogę przewodniczyć tej liturgii dzisiaj, zwrócić się do wszystkich was tutaj obecnych w skromnej postaci w tej świątyni, jest nas niewielu, ale także do wszystkich, których serdecznie pozdrawiamy, którzy nas śledzą, uczestniczą w tej liturgii poprzez łącza internetowe. Jesteście z nami, czujemy i my jesteśmy także z wami. Tutaj się buduje nowa komunia, nowa jedność. Chcę dzisiaj powiedzieć, że Chrystus zmartwychwstał, opuścił grób. I być może to powinno zabrzmieć w sposób wyjątkowy, dlatego że jesteśmy w tym roku bardziej przestraszeni, bardziej zesztywniali, bardziej także strwożeni, pozamykani, smutni. Być może ktoś ma obawy, że mu się psychika rozpada. Być może ktoś ma obawy związane z tym, że jest Wielkanoc, a się nie wyspowiadał. Być może ktoś ma wrażenie, że zamiast dobra to się mnoży zło w nim, wokół niego. Jesteśmy tu po to, żeby to ogłosić, żeby to poszło w świat. Żebyśmy także wzajemnie się tym umacniali. To się nazywa Ewangelion. To się nazywa dobra nowina, że Chrystus zmartwychwstał. I do tej Ewangelii, do tej nowej, dobrej nowiny to się przedzieramy przez tę Wigilię Paschalną, przez ten czas czuwania. Karol Wojtyła lubił mówić o sile przebicia, takie właśnie przebijanie się. Słowo Boga, Ewangelia przebija się przez gęste chmury naszego odrętwienia, naszego zniechęcenia, naszego smutku. Przez od paru tygodni nosimy na twarzach smutek. Też jesteście smutni. Macie twarze smutne. Mamy twarze zmartwione. Martwimy się, co będzie jutro. My dzisiaj jesteśmy tutaj po to, żeby doświadczyć mocy tego lekarstwa, tego antybiotyku Boga, jaki jest zawarty w przesłaniu dobrej nowiny. To jest wydarzenie dnia. Słyszysz? Chrystus żyje. Wrócił z cmentarza. Jest tutaj obecny. Chce działać pośród nas. Rozpoczyna się Jego przejście. Taka szczególna dzisiaj ta Pascha. Inna niż do tej pory. Większość tych Pasch, które tutaj przeżywaliśmy, one były takie kipiące śpiewami, scholą, instrumentami. Były bardzo bogate. Wszystko teraz jest skromne. Jest nas niewielu. Nawet wystrój jest o wiele skromniejszy. Skromny, ale ładny. Nawet księża są skromniejsi, jesteśmy być może mniej urobieni, jak zwykle. Nie było rekolekcji, ani głoszonych. Nie było tłumów, kolejek do spowiedzi. Nie było całodniowego święcenia pokarmów. Zwykle inaczej się czujemy. A dzisiaj jest wszystko inaczej. Inaczej. Bóg tak chciał. Siedziałem sobie dzisiaj w czasie tej liturgii i wspominałem, jak wielkie znaczenie dla mnie miało, jak byłem jeszcze w szkole, w liceum, w klasie maturalnej. Jak po raz pierwszy zacząłem poznawać Paschę. Po raz pierwszy słyszałem o tej Pasche dawnej, naturalnej, którą przeżywały ludy pierwotne, ludy naturalne. Przechodziły z odrętwienia zimy do początku wiosny. Zwykle temu towarzyszyły jakieś obrzędy. Tak samo przeżywali taką właśnie Paschę pierwotną, także Egipcjanie. I Bóg wszedł w tamtą pierwotną, naturalną Paschę. I wtedy w czasie tamtego przechodzenia zaproponował nowe przejście, nowe Pesach. Izraelici do dzisiaj sprawują, świętują, wspominają, żyją tamtym sposobem poznania, ukazania się Boga w ich życiu. To był Bóg, który wszedł w ich niewolę wielopokoleniową. To był Bóg, który okazał się wybawicielem, którym zaproponował wyjście, eksodus. Otworzył przed nimi drogę, doprowadził ich do życia. To był Bóg, który sprawił, że po raz pierwszy w życiu poczuli coś takiego, czego nigdy wcześniej nie rozpoznawali, nie mieli w sobie. Beracha, błogosławieństwo. Kiedy po raz pierwszy człowiek czuje się zadowolony, uwolniony od jakiegoś uścisku serca, od jakiegoś posiewu śmierci. Izraelici, kiedy przeszli przez Morze Czerwone i zdali sobie sprawę, w czym uczestniczą, to nie było innego sposobu wyrażenia tego, jak rzucić się w wir tańca. Oni zaczęli tańczyć, śpiewać, śmiać się. Miriam wzięła bębenki, zaczęła tańczyć. I ludzie zaczęli tańczyć. Wolność. Tak się przeżywa wolność. Tak się przeżywa Boga. My teraz jeszcze jesteśmy w takich pozach wielkopostnych, jeszcze ręce złączone, jeszcze kolana gotowe do tego, żeby przyklęknąć. A Chrystus chce doprowadzić nas do tego, żebyśmy mogli odkryć Paschę. A potem, kiedy Żydzi sprawowali Paschę co roku, to Bóg na nowo wykorzystał tamtą Paschę, żeby dokonać nowego przejścia, nowego cudu. I wtedy właśnie, kiedy Żydzi sprawowali Paschę, to Chrystus jako baranek paschalny poszedł na krzyż, pozwolił się spętać, pozwolił się skrępować i pozwolił się zabić, wykrwawić. Złożył z siebie całkowitą ofiarę jak baranek, biorąc na siebie całe przekleństwo, całe zło, całą podłość tego świata. I my jesteśmy teraz w takim momencie, wyobrażam sobie, że ci ludzie, którzy uczestniczyli w tych różnych paschach, oni sobie nie zdawali do końca sprawy, co się dzieje. Izraelici być może mówili, kazali nam siedzieć w domach, zamknięci. Jakiś Mojżesz powiedział, że mamy to robić, bo jak wyjdziemy, to możemy trafić na anioła śmierci. I mówił nam także, że mamy mieć biodra przepasane i zapalone pochodnie. Nie wiadomo po co. Nie wiemy, ale nauczyliśmy się całe życie słuchać tego, co nam każą, więc to robimy. I kazał nam jeszcze baranka wziąć. I kazał tego baranka złożyć w ofierze i upiec i spożyć w całości. I drzwi naznaczyć krwią. I to się okazało potem skuteczne, że posłuchali, że w to weszli. I tak samo być może apostołowie po Wielkim Czwartku, po Wielkim Piątku, oni nie rozumieli, co się dzieje. Oni widzieli tylko, że ich nauczyciela potraktowali strasznie, spętali go, bili go, upokarzali go, wystawili go na pośmiewisko, woleli jakiegoś bandytę za niego. Ludzie krzyczeli: na krzyż, ukrzyżuj. I potem brali udział w egzekucji. I kiedy wrócili do domu, to mieli serca zniszczone z rozpaczy, przejęte lękiem, zimne jak lód. Wszystko się skończyło, wszystko na nic. Tylko ciemność. Człowiek ma ochotę, żeby znowu się zamknąć w sobie. I w tamtej nocy. Dzisiaj jest Wielkanoc. To święto po polsku nazywa się Wielkanoc. Pomyślcie, noc przykrywała największe wydarzenia. Bóg wybawił swój lud Izraelitów w nocy. Chrystus przyszedł, Mesjasz, przyszedł na świat w Betlejem w nocy. I także śmierć została pokonana. Chrystus wyszedł z cmentarza. Zniszczył śmierć, zmartwychwstał w nocy. Co nam dzisiaj mówi Ewangelia? Bo to jest Ewangelia dla nas. Ewangelia mówi, że o świcie pierwszego dnia tygodnia, a więc dzisiaj, Maria Magdalena i druga Maria poszły, uwaga, obejrzeć grób. Co to za dobra nowina? Co to szczególnego? Poszły obejrzeć grób. Przecież my to robimy od paru tygodni. Przyglądamy się śmierci, boimy się jej, próbujemy ją zaklinać. Ktoś już nie włącza telewizora, żeby nie widzieć tych scen z salami czy namiotami pełnymi trumien, tymi ciężarówkami, które jadą jedna za drugą z trumnami. Oglądamy, przyglądamy się grobom. Dowiadujemy się, że te ciężarówki jadą do krematorium wszystkie. Rodzina nie może w tym uczestniczyć. Potem prochy od razu lądują na cmentarzu. Najbliżsi się tylko dowiadują, pod jakim adresem, gdzie. Wczoraj wstrząsnęło mnie, kiedy zobaczyłem w Stanach Zjednoczonych te potężne zbiorowe groby, te doły potężne, w których są składane jedna przy drugiej trumny. W Bangladeszu, w Indiach ludzie umierają, nie mają na trumny, są chowani w pudłach tekturowych. Widzieliście to? No właśnie, to jest dokładnie to samo, co robią te kobiety. Poszły przyglądać się grobowi. My możemy się przyglądać także temu, co się z nami dzieje. Możemy się temu nawet dziwić, możemy się tym nawet martwić. Bo jedna rzecz to jest widzieć grób na zewnątrz, grób cudzy, czyjś. A z drugiej strony odkryć, że ja zaczynam przypominać grobowiec. Jestem jakiś martwy w sobie. Jestem jakiś obojętny, wszystko mi zaczyna się robić jedno. Zaczyna wychodzić ze mnie fetor niecierpliwości, złości. Co się ze mną dzieje? Czy ja jeszcze żyję? Dokąd idziemy? Ile to będzie jeszcze trwało? W takich warunkach przychodzi ta Pascha. W takich warunkach. Próbujemy się, tyle pytań było zadawane. Czemu to ma służyć? Nie chodzi o hipotezy naukowe, geopolityczne. Czy tego wirusa, czy ten wirus wymknął się nietoperzowi spod piór, czy jakiemuś wężowi, czy być może go ktoś wyprodukował, może kiedyś za dwa pokolenia, może się dowiem. Może ktoś się bawił w Pana Boga i wytworzył bestię i wypuścił na świat? A może natura sama zawołała po szwadrony śmierci, widząc, w jaki sposób ją traktujemy? Może. A może jeszcze coś innego było, ale to jest drugorzędne. Ważne jest, dlaczego to się... Jaki to ma sens? W tych dniach natrafiłem na pewien szczególny fragment u księdza Dolindo Ruotolo. Chcę wam o nim powiedzieć. Bo Bóg mówi do nas poprzez fakty. Także poprzez ten fakt, że na cały świat, na wszystkich prawie ludzi, przyszła ta choroba, której nie widać, której nie wiadomo skąd i gdzie można się spodziewać, która może zabić. Wczoraj też zrobiło na mnie wrażenie to, że powiedzieli, że we Włoszech jest wiele samochodów, które trzeba odprowadzać z parkingów szpitalnych, bo tam wielu ludzi przyjechało do szpitala i już z niego nie wyszło. To jest właśnie to przyglądanie się grobowi. To jest to, co robią te kobiety z Ewangelii. To, co my robimy od wielu dni, od paru tygodni. I mamy tego potąd. Tyle. Jakie to ma znaczenie? O co chodzi? Być może to ma sens ze względu na to, co się dzieje w świecie? Co się dzieje w naszym kościele? O co chodzi? I nagle otwieram jeden list księdza Dolindo i co on pisze? Nie widzicie, że Bóg stał się nieznany? Że stworzenie ubóstwia samo siebie popisuje się, by stać się bożkiem dla każdego, kto przechodzi? Czy nie widzicie, że Kościół obumiera i wszystkie jego bogactwa zostały pogrzebane, jego kapłani nie są aktywni, często są niedobrzy, rozpraszają winnicę pańską? Świat stał się polem śmierci, pisze dalej ksiądz Dolindo. Żaden głos go nie obudzi, jeśli nie podniesie go wielkie miłosierdzie. I to jest punkt. I nagle ksiądz Dolindo zaczyna wyjaśniać, że to, w czym bierzemy udział, to jest miłosierdzie. To są paradoksy Boga. Co myślicie o miłosierdziu? Pyta ksiądz Dolindo. To nie jest tylko pobłażliwość, ale również środek, lekarstwo, operacja chirurgiczna. Pierwszym miłosierdziem, które powinna otrzymać ta biedna ziemia, a Kościół jako pierwszy, to oczyszczenie. Nie bójcie się, nie lękajcie się. Jest bowiem konieczne, aby straszliwy huragan przeszedł najpierw nad Kościołem, a potem nad światem. Kościół wydawać się będzie prawie opuszczony i ze wszystkich stron pozostawiony przez swoje sługi. Będą nawet zamykane kościoły. Kiedy zobaczycie pasterzy wypędzonych ze swoich siedzib i sprowadzonych do biednych domów. Siedziby pasterzy to co to jest? Kościoły, kaplice, bazyliki, katedry, sanktuaria. Sprowadzonych do biednych domów. Kiedy zobaczycie kapłanów pozbawionych tego, co posiadali. Kiedy zobaczycie obalone wszystkie wielkości zewnętrzne. Mówcie, Królestwo Boże jest blisko. To wszystko jest miłosierdziem, a nie złem. Jezus chciał królować, rozszerzając miłość. I wiele rzeczy było mu przeszkodą. Tak więc on rozproszy to wszystko, co nie jest jego i uderzy w swoje sługi, aby pozbawieni wszelkiego ludzkiego oparcia żyli tylko w nim i dla niego. Oto prawdziwe miłosierdzie, a ja nie przeszkodzę temu, co wydaje się czymś odwrotnym, a jest wielkim dobrem, bo jestem Matką Miłosierdzia, teraz mówi Maryja przez księdza Dolindo. Pan rozpocznie od swojego domu i od niego przyjdzie w świat. Podłość osiągnie swój szczyt i rozpadnie się sama i zostanie pochłonięta. A potem ksiądz Dolindo mówi, po miłosierdzie oczyszczenia przyjdzie miłosierdzie odnowy, które zawiera się całe w eucharystycznej miłości Chrystusa. Coś wybuchnie. Coś z tego wyniknie niezwykłego, pięknego. Zobaczcie, my dzisiaj w tych czytaniach słyszymy, że kobiety przychodzą oglądać grób. I co się dzieje nagle? Nagle trzęsienie ziemi. Nagle stąpienie anioła. Patrzą na tego anioła i on przypomina co? Błyskawice. To był anioł, który przypominał błyskawice, piorun, uderzenie. A w drugim czytaniu usłyszeliśmy, że my umarliśmy razem z Chrystusem. Poprzez śmierć podobną do Jego śmierci zostaliśmy z Nim złączeni. Po co? Żebyśmy poprzez podobne zmartwychwstanie kiedyś także byli złączeni. I święty Paweł mówi o umieraniu. Ta noc dotyka najważniejszych spraw. Ta noc przychodzi, żeby dotykać tego, czego się najbardziej lękamy, czego się najbardziej trwożymy. Umieranie. Zobaczcie, boimy się umierać. A z drugiej strony umieraniem przecież jest elementem życia. Mówię wam, pisze święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, że nieustannie umieram. A w innym liście mówi, podczas gdy my umieramy, przyjmujecie życie. Zobaczcie, życie jest złożone z nieustannego ciągu umierania. Musimy nieustannie godzić się z tym, że coś będzie w nas nieustannie umierało po to, żeby narodziło się nowe życie, żeby pójść naprzód. Trzeba było zgodzić się na to, że umrze niemowlęctwo, żeby przejść w dzieciństwo. Potem musiało umrzeć dzieciństwo, żeby przejść w życie dojrzewania. A potem potrzeba było, żeby umarło nasza młodzieńczość po to, żeby zgodzić się wejść w życie dojrzałe. To nieustanne umieranie, odcinanie się od przyzwyczajeń, nawyków, przyjaźni, więzi, to jest rzecz konieczna, niezbędna, żebyśmy mogli iść naprzód. Umrzesz w momencie, kiedy przestaniesz zgadzać się na swoje umieranie, które będzie warunkiem tego, żeby narodziło się nowe życie, żebyś poszedł naprzód. Zobaczcie, tak samo Bóg przechodził przez tamtej nocy przez Izrael i dokonywał sądu nad ich idolami. Muszą umierać także nasze idole. I to jest najbardziej bolesne. Dzisiaj wielu ludzi bardziej się martwi nie o zdrowie czy służbę zdrowia, ale większość zaczyna martwić się o pieniądze, o gospodarkę, o pracę, o ekonomię. Martwimy się, zadajemy sobie nieustannie jak mantrę pytanie, co będzie potem? Co będzie z nami? Co będzie z naszymi rodzinami? Co będzie z naszym społeczeństwem? Jak będzie wyglądała ekonomia? Jak będzie wyglądała praca? Jak będzie wyglądał Kościół? Ale Chrystus przychodzi dzisiaj, zmartwychwstały. Przychodzi się zbliżyć tak bardzo do nas. Dlaczego? Bo my potrzebujemy zaakceptować te umierania, bo one nas prowadzą do tego, żeby odkryć swoje powołanie, żeby się spełnić. Bo żeby mógł kochać, potrzebuje się podarować. A podarować siebie to znaczy umrzeć dla własnego ja. Podtrzymać małżeństwo, podtrzymać rodzinę. Podtrzymywać siebie w kapłaństwie także, to przechodzi przez nieustanne umieranie. Bycie katolikiem, chrześcijaninem, dobrym człowiekiem, człowiekiem gotowym na nieustanny rozwój, wiąże się nieustannie z tym. Muszą umierać pewne idee, muszą umierać pewne poglądy, pewne nawyki, przywiązania, idole. Dlatego Chrystus przychodzi, staje przy nas zwycięski i mówi, potrzebujesz oparcia we mnie, żeby zaakceptować ten ciąg umierania, żebyś mógł się rodzić powoli do nowego, lepszego życia. Aż przyjdzie kiedyś ten moment, że przyjdzie śmierć fizyczna. Jeśli Chrystus wcześniej przychodził i mówił nam, nie bójcie się, jestem z tobą, jestem zmartwychwstaniem, to być może ten moment straszył nas za życia, ale kiedy przyjdzie, już nie będzie nas lękał, trwożył, bo będzie przejściem. Jeszcze jedna rzecz, która mnie w tej Ewangelii bardzo poruszyła. To jest, kiedy przyszedł ten anioł i stąpił i rozwalił grobowiec i usiadł na kamieniu, który odwalił, to co się stało z żołnierzami? Co się stało z siłaczami? Bohaterami? Spidermanami? Supermanami? Tak się przestraszyli, że wyglądali, jakby byli martwi. Rigor mortis. Człowiekowi zaciskają się szczęki, zęby, nie może się poruszać. Jakby umarł. Prawie, że umarłem ze strachu, czasami mówimy. A Jezus zbliża się do kobiet i mówi, a wy się nie bójcie. Chrystus przychodzi na świat nie, żeby cały świat uwolnić od lęku, ale tych, których wezwał. Tych, dla których staje się drogą, prawdą i życiem. Tych, w których życie wprowadza swoje zmartwychwstanie. Wy się nie lękajcie, ale idźcie i powiedzcie innym, co się stało. Powiedzcie, że idę do Galilei, tam ich zobaczę. Ja chcę się z nimi spotkać. I kobiety z mieszanymi uczuciami, ale w pośpiechu poszły. I ten pośpiech powoduje, że w pewnym momencie one spotkają osobiście Chrystusa i będą nosiły w sobie świadectwo. Zaczyna się Pascha. Zaczyna się święto Kościoła. Zaczyna się święta Wielkanoc. Ona nie będzie trwała tylko dzisiaj i jutro, ona będzie trwała przez 50 dni liturgicznie, ale po to, żeby w nas dojrzewała, została, żebyśmy mogli dzięki niej zbliżyć się do Chrystusa, żebyśmy mogli znaleźć w Nim życie. Dlaczego w Chrystusie szukamy życia? Bo w Nim jedynym nie ma śmierci. Nie ma. Dlatego moje życie, mówi święty Paweł, jest ukryte odtąd z Chrystusem w Bogu. Godzimy się na życie, które pozwala nam akceptować także to, co będzie jutro, co będzie pojutrze, co będzie z nami za 10 lat, za 20. Oddawać to wszystko w ręce Boga. Takim życie, jakie mamy. Boże, Jezu, zmartwychwstały, Ty się zajmij.